Ostatnio przeżyłem taki troszeczkę szok, jak dowiedziałem się, w ogóle chcę powiedzieć, że młodzież, która tutaj jest, jesteście kimś wyjątkowym, jesteście kimś unikalnym. A wiecie dlaczego? Bo wszystko, co rzadkie, to jest unikalne. Jest tak. Ostatnio usłyszałem statystyki, które były robione przez, oczywiście przez Amerykanów, oni się lubują w statystykach. I oni zbadali to, jakie wśród młodzieży, jaki odsetek młodzieży odchodzi od Boga, od religii, od Boga. I wyobrażacie sobie, że Polska jest na drugim miejscu w ilości młodzieży odchodzącej od Boga, zaraz po Japonii.
Religia w szkołach jest obowiązkowa.
Gdzie? Ale to jest, ale słuchajcie, ale odchodzą. Polska jest na drugim miejscu na świecie, wśród tych krajów, w których jak najwięcej młodzieży odchodzi od Boga. Więc to, że jesteście też tutaj, to świadczy, że jesteście naprawdę kimś wyjątkowym i unikalnym. Że nie płyniecie z prądem, ale idziecie pod prąd. No nie?
Tak jest. Alleluja.
Alleluja.
No.
Dobrze, słuchajcie, no to skoro jakby chciałem wam zadedykować to, to zacznę od wersetu, który, od jednej takiej obietnic, która jest w Biblii, ale z której bardzo często zapominamy o tej obietnicy. Unikamy jej jak ognia. I myślimy sobie, a szkoda, że ta obietnica tam jest. A więc to jest obietnica, która znajduje się w Ewangelii Jana, w 16 rozdziale. Werset 33. Jedna z naprawdę z pięknych obietnic. To mówi Jezus. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie. Jaka piękna obietnica, nie? Na świecie ucisk mieć będziecie.
Nie, super.
Super, prawda? Co my myślimy? Ojejku, jakby... Czemu ta obietnica tam jest? Jejku, jak to, dlaczego? Chcielibyśmy pomijać to, no bo będziemy mieć ucisk. Co to za obietnica? Ale już nam to obiecał. Powiedział, na świecie będziecie mieć ucisk. Ale dalej mówi tak, ale ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. Wow. Niesamowite. Wiecie, i to, co chciałbym kontynuować ten list do Rzymian. I wcześniej mówiłem o początku listu, a teraz powiem o końcu. A zostawię środek pastorowi Tomkowi, żeby we Wrocławiu mógł na ten temat mówić. Ale to chciałem powiedzieć, ponieważ tak, na świecie są przeciwności, na świecie będą rzeczy, które będą niewygodne, nieprzyjemne. Będziemy czasami czuć się, że jesteśmy uciskani z każdej strony i tak dalej, ale jest zwycięstwo w tym wszystkim. Jest ktoś, kto daje nam zwycięstwo. Jest ktoś, kto powiedział, ufajcie mi, bo ja zwyciężyłem ten świat. I to jest zwycięstwo nie takie jak na tej planszówce tam strategicznej, w której widziałem tam mistrzowie się co chwilę zmieniają, ale, znaczy nie, ostatnio się nie zmieniają.
Gabryś
wygrywa ostatnio. Nie. A, no właśnie, to się zmienia. Mistrzowie się zmieniają, ale jest ten jeden zwycięzca, który pokonał to wszystko, zwyciężył i jest nim Jezus Chrystus. I dlatego chciałem mówić, mówię o tym, ponieważ w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, pod koniec tego rozdziału, czytamy takie piękne słowa, które zaczynają się w 31 wersecie, gdzie jest powiedziane, cóż na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, to któż może być przeciwko nam? W tych wszystkich uciskach, wszystkich prześladowaniach, wszystkich jakichś nawet sytuacjach, w których ludzie się śmieją z nas, czy nawet rówieśnicy, którzy patrzą na nas i mówią, ty za Bogiem, czy człowieku, co ty średniowiecze, w ogóle, wierzysz jeszcze w takie rzeczy? W takich sytuacjach mamy te wspaniałe słowa. Jeśli Bóg jest z nami, to kto może być przeciwko nam? Bóg jest tym, który jest większy niż to wszystko, co wokół nas. I on tam powiedział w Jana, w tej obietnicy, ufajcie, bo ja zwyciężyłem świat. I my mamy to, możemy żyć w tym, który już zwyciężył świat. Jesteśmy w nim ukryci. On mieszka w nas. I to zwycięstwo też jest nasze. I później apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi tak, od 35 wersetu. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Paweł wymienia różnego rodzaju przeciwności, różnego rodzaju sytuacje, z którymi no, wierzący ludzie często się spotykają. I ja myślę, że dzisiaj, 2000 lat po tym, jak Paweł pisał te słowa, my mamy dokładnie tego samego, spotykamy się z tego samego typu przeciwnościami. I musimy się zmagać z tymi rzeczami w naszym życiu. Utrapienie. Te przeciwności, te problemy dnia codziennego. Gdy nawet czasami tym utrapieniem jest zastanawiać się, Boże, co dzisiaj będę mógł włożyć do garnka. Ejku. Do pierwszego jeszcze zostało trochę czasu, a tutaj, Boże, co mam zrobić? Ja pamiętam, jak byliśmy jeszcze wtedy w Krakowie w szkole biblijnej. No i mieliśmy z żoną taką sytuację, a nie inną, że generalnie finansowo było nam dosyć ciężko. I był taki dzień jeden, w którym już nie mieliśmy w ogóle nic, ani grosza przy duszy. A mieliśmy małe dziecko, Dawidka, który miał dopiero roczek i tak. Miał prawie 2 latka już wtedy. I co my mu damy do jedzenia? No po prostu nawet nie mamy pieniędzy, żeby kupić mu coś do jedzenia. I poszliśmy na nabożeństwo, byliśmy na nabożeństwie. No i tak po tym nabożeństwie, tak, no dobra, no teraz trzeba coś się zastanowić, co tu zrobić, żeby coś do jedzenia kupić, żeby dziecko miało coś do jedzenia, no bo my to jakoś sobie poradzimy. A kieszenie puste, no portfele puste, no. I pamiętam wtedy, zakładam kurtkę po nabożeństwie, no i tak wkładam ręce do kieszeni, żeby wyjąć rękawiczki, bo to było zima. Patrzę, a tam 20 zł leży. Mówię, jak to możliwe, wcześniej tego nie było. Nie wiem, czy ktoś nie pomylił kurtki, czadził mnie do swojej, ale jedno jest pewne, że Bóg był wierny. I akurat mieliśmy pieniądze na to, żeby kupić to jedzenie. Ja wierzę w to, że ten werset, który mówi, że ufajcie, ja zwyciężyłem świat, ufajcie mi, bo ja jestem z wami, to jest coś, co pozwala nam przejść przez utrapienia dnia codziennego, przez ucisk, gdy z powodu wiary tracimy coś. Wiecie, często jest tak, że w naszym życiu możemy coś stracić z powodu tego, że idziemy za Bogiem w oczach tego świata. Ja raz straciłem pracę z tego powodu, bo szef powiedział, mnie nie interesuje to, że jesteś pastorem, nie interesuje mnie to, że w środę macie nabożeństwa, ty masz do godziny 8 siedzieć w pracy. Ja mówię, no sorry, ale nie mogę, ponieważ jest nabożeństwo i dla mnie to jest ważniejsze, żeby być w kościele w środę. No to w takim razie chyba nam nie jest po drodze. I musieliśmy się pożegnać. Wiecie, z powodu wiary często może się zdarzać tak, że możemy coś tracić w oczach tego świata, ale czy myślicie, że Bóg nie jest z nami? Że Bóg nie będzie się troszczył? Że nie da nam czegoś innego w tym czasie? Tą pracę straciłem, ale Bóg mi dał inną, w której nie było problemu z tym, żeby być w środę na nabożeństwie. Wiecie, ale Paweł dokładnie te rzeczy mówi. Będą te uciski, będą prześladowania, gdy ludzie być może, nie wiem, w szkole być może będziesz chciał się pomodlić przed jedzeniem. I pomodlisz się i ludzie popatrzą na ciebie, potem będą się śmiać z ciebie. Prześladowania. Takie rzeczy się dzieją. Potem Paweł mówi jeszcze głód, nagość, niebezpieczeństwo, miecz. My może dzisiaj nie doświadczamy w naszym kraju takich rzeczy. Ale wiecie, że są kraje, w których ludzie giną z powodu wiary. Gdzie ludzie umierają dlatego, że wierzą. Są kraje, w których własne rodziny, zwłaszcza muzułmańskie kraje, gdy ktoś się tam nawróci na chrześcijaństwo, to nawet ich własna rodzina jest gotowa ich zabić z tego powodu. I Paweł, te słowa, które Paweł 2000 lat temu powiedział, one są aktualne dzisiaj tak bardzo, jak nigdy wcześniej. Gdy z powodu wiary tak wiele rzeczy się w naszym życiu dzieje. I on potem mówi, ale jestem tego pewien w wersecie 38, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowi, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Nic z tych rzeczy, które Paweł tu wymienia, nie jest w stanie nas oddzielić od miłości Bożej. Jezus powiedział, wiecie, będziecie mieć ucisk na świecie, będą się działy różne rzeczy w waszym życiu, ale ufajcie, bo ja jestem z wami. Ufajcie, bo ja zwyciężyłem te rzeczy. I nic ani nikt nie będzie w stanie oddzielić was ode mnie. Od tych, którzy są ukryci we mnie. Którzy dali swoje życie. Dla których ja jestem Zbawicielem. Wiecie, i ten werset 37, który jest dla mnie taki, to jest właśnie, chłopaki, dla was przede wszystkim, gdzie Paweł mówi, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. W tych prześladowaniach, w tych próbach, w tych przeciwnościach, w tym wszystkim możemy zwyciężyć przez Chrystusa, który nas umiłował i życie swoje oddał za nas. To jest tak niesamowite, bo przez moc Chrystusa Zmartwychwstałego możemy zwyciężyć te wszystkie rzeczy, które są wokół nas. Przez Jego śmierć i zmartwychwstanie, przez Tego, który pokonał tą śmierć i zmartwychwstał, my dzisiaj mamy zwycięstwo. Wiecie, i to jest niesamowite, bo to słowo zwyciężamy, to nie jest takie zwykłe słowo zwyciężyliśmy, ale to słowo hipernikeo. Co to oznacza? To słowo oznacza, to nikeo, to jest słowo, które oznacza zwycięstwo, pokonanie czegoś, przemożenie czegoś. Nie wiem, czy jak widzicie taką koszulki czy inne rzeczy z napisem Nike, to też właśnie pochodzi z tego słowa. Zwycięstwo, zwyciężanie. Ale to jest hipernikeo, czyli hiper to jest jeszcze dodane, że to jest coś ponad, coś więcej, zdecydowanie, obficie. I wiecie, co to oznacza? Że to jest coś więcej niż zwykłe zwycięstwo. To jest coś więcej niż takie, na przykład w tenisie. To jest coś więcej niż zwycięstwo w 5 setach wielkiego szlema, gdzie po prostu w 5 setach, w każdego seta kończysz w tie-breaku i ledwo ci się udało i zwyciężyłeś. Jesteś zadowolony. Albo udało ci chociaż jednego gema wygrać w tym secie. Wygrałem coś. Nie. To jest po prostu, to jest takie zwycięstwo, to hipernikeo, to jest zwycięstwo typu 6-0, 6-0, 6-0. To jest taki rowerek po prostu, całkowity. Zwyciężyłem po prostu, ale tak, że po prostu przeciw w boksie. To nie jest zwycięstwo, w którym po prostu w 12 rundzie po prostu ledwo się trzymam na nogach i po prostu taki stoję, nawet nie wiem, co się dzieje i sędzia podnosi moją rękę do góry, że zwyciężyłem. Nie, to jest tego typu zwycięstwo, gdzie w pierwszych sekundach, pierwszej rundy gości już leży na deskach. Tak. 14 gołot, tak to jest 14 sekund. To jest tego typu zwycięstwo. To hipernikeo. Jezus, Paweł tutaj mówi do nas, że w tych wszystkich przeciwnościach, w tych wszystkich rzeczach, które się dzieją wokół nas, my z powodu tego, co Chrystus zrobił, my nie tylko zwyciężamy, ale my więcej niż zwyciężamy. Bo to jest totalny knockout. Roznosimy na, po prostu, to na strzępy po prostu tego przeciwnika. I to jest takie zwycięstwo, w którym jak Egipcjanie uciekają przed, nie Egipcjanie, tylko Izraelici uciekają przed Egipcjanami i przychodzą przez Morze Czerwone. I nagle, bez wydobycia miecza, wszyscy wrogowie, cała armia egipska, najpotężniejsza armia tamtych czasów, zostaje pokonana. Bóg dokonał tego zwycięstwa. Zwyciężył. Po prostu tak. Ja nie żadnego wysiłku. Ja po prostu tylko przechodziłem suchą stopą przez to morze, które się rozstąpiło, a Bóg pokonał całą armię. To jest tego typu zwycięstwo. To jest tego typu zwycięstwo, jak Gideon pokonał Midianitów, i którym, moja armia jest troszeczkę za mała, mam tylko 30 tysięcy żołnierzy. Jak ja sobie poradzę z tą armią Midianitów? Ale mówi, nie, Gideon, spokojnie. 30 za dużo. To nie zmniejsz tą armię. I Bóg go tak zmniejszał tą armię, że doszło do czystu. Tak? Do czystu. Dobrze mówię, tak. I Bóg mówi, dopiero teraz idź do walki. Dopiero teraz zobaczysz, jak ja daję tobie zwycięstwo. Bo to jest to hipernikeo. W Chrystusie, w tym wszystkim rzeczami, które nas spotykają w naszym życiu, tu Paweł mówi, my w tym wszystkim możemy zwyciężyć. A jak my zwyciężamy? Księga Objawienia, rozdział 12, werset 11. A my zwyciężyliśmy go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. Tak, iż i nie umiewaliście swego tak, jak by raczej je obrać, niż śmierć. I słuchajcie, przez krew baranka. To, co pięknego wczoraj pastor Tomek mówił o tej krwi baranka, jak to jest niesamowite, jak to jest ważne. Tego baranka, który czytam w Objawieniach 13:8, który został zabity przed założeniem świata. zanim jeszcze grzech był, zanim jeszcze świat powstał, to Bóg już w swoim umyśle wiedział, co się wydarzy i ten baranek już wtedy został zabity dla naszego zbawienia. Dla naszego zbawienia. Przez krew tego baranka zwyciężyliśmy. Przez to, co on dokonał na krzyżu Golgoty. Że to nie moje dzieło, to nie ja, tak jak też dzisiaj w tej rzymskiej drodze słyszeliśmy, to nie ja sprawiam, że mogę być zbawiony, że mogę przyjść do Boga, ale to on uczynił wszystko. To dzięki jego dziełu na krzyżu ja mam do niego dostęp. Ja, tak jak słyszeliśmy o tej zasłonie, która się rozdarła w świątyni, gdy Jezus umierał. I zwyciężamy właśnie nie dzięki temu, że my wyciągnęliśmy miecz i walczyliśmy z armią egipską, ale to dzięki temu, że to Bóg pokonał ich w głębinach morza. I dał to hipernikeo. I przez świadectwo tego, co Bóg zrobił w moim życiu, co, jak zmieniło się moje życie. Wiecie, nie wiem jak wy, ale ja tak wiele świadectw słyszę od ludzi i sam się z tym spotkałem, jak ktoś przychodził do mnie. Ty słuchaj, ale co się stało w twoim życiu, że ty teraz jesteś jakiś taki inny? To piękne świadectwo, które wczoraj pastor Tomek opowiadał na naszej dyskusji o babci Iwonki. Niesamowite świadectwo. Ja doświadczyłem też takiego świadectwa, gdy razem z Renią poszliśmy do takiej pani, która miała 82 lata i była umierająca, leżała w domu, tam niedaleko od nas, od kościoła. I poproszono nas, żebyśmy poszli, bo ona nie chciała księdza przyjmować, bo była bardzo taka... Mówi, nie, ja nie chcę żadnego księdza, bo ja nie jestem niewierzącą osobą, ja nie, ale mówi, ale to może pastora przyjmie pani. No i zgodziła się, więc poszliśmy z nią rozmawiać. I słuchajcie, i to było niesamowite, bo rozmawialiśmy z nią o miłości Bożej. I ona wtedy mówiła, że nie, ja, Bóg na pewno mnie nie kocha, Bóg na pewno mnie nie kocha, ja, to nie mówcie mi takich rzeczy. Okazało się, że ona, gdy miała 17 lat, dokonała aborcji. I do tej pory, przez całe te lata, teraz mając 82 lata, cały czas żyła w poczuciu winy, w poczuciu wstydu i w poczuciu tego, że jak niegodziwą osobą jest, że na pewno Bóg nie mógłby jej kochać za to, co zrobiła. I cały czas miała w głowie to dziecko, które ona zabiła. I ona powiedziała, nie potrafię powiedzieć, że Bóg mnie kocha. I wszyscy wokoło jej, rozmawialiśmy z jej córką, i ona mówiła, że ona jest taka bardzo nieprzyjemna, wrzędliwa, że ona zawsze po prostu krzyczy na wszystkich, jest taka nieprzyjemna, nawet po prostu nie do życia kobieta. Ale tam wtedy, w tym miejscu, my rozmawialiśmy z nią i dzieliliśmy się Ewangelią, mówiliśmy jej o Bożej miłości i ona wtedy przyjęła Jezusa, modliła się razem z nami. Wiecie, co niesamowitego się stało? Dzień później zabrano ją do szpitala z powrotem. I tam w tym szpitalu po kilku dniach ona zmarła i odeszła z tego świata. I wiecie, jej córka powiedziała do nas, gdy się później spotkaliśmy, powiedziała, co wyście z nią zrobili? Ja mówię, jak to co my zrobiliśmy? Nic nie zrobiliśmy, po prostu tylko rozmawialiśmy z nią. Ale coś musieliście z nią zrobić, bo ona nagle z takiej zrzędliwej, nieprzyjemnej kobiety stała się taką bardzo łagodną, pokorną, uśmiechniętą, szczęśliwą kobietą. Bóg zrobił coś w jej życiu. Ona nawet przyjęła Jezusa, wreszcie zostawiła te wszystkie rzeczy, które były. I doświadczyła tego, co to znaczy, że stare przeminęło, teraz wszystko stało się nowe, że jest nowym stworzeniem. I Bóg ją tak zmienił. To jest niesamowite świadectwo. To jest po prostu coś, czego my nie jesteśmy w stanie sobie... jakby. Ja nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, jak to się dzieje. To były zwykłe rozmowy. Ale Bóg zrobił coś w jej życiu. I zmienił ją całkowicie. Ja wierzę głęboko w to, że spotkamy się w niebie kiedyś. Świadectwo życia przez krew baranka i świadectwo zwyciężamy. Wiecie, to ja bardzo lubię historię Dawida, który poszedł walczyć z Goliatem. Dawid, młody chłopak. Nastolatek. Wziąłbym ciebie jako przykład, ale ty jesteś za wysoki, Dawid był za mniejszy. Kto? Nie, dobra, już nie wyciągajmy tu nikogo na scenę. Ale wiecie, Dawid wychodzi i widzi Goliata, który po prostu tam zło rzeczy, gada różne rzeczy. Cała armia izraelska po prostu pochowana w krzakach boi się go. I po prostu, nie, bo to taki gościu tam chodzi. Ale przychodzi Dawid i mówi, słuchajcie, ale ja czegoś tu nie rozumiem. Przecież Bóg jest z nami chyba, nie? To czego my się boimy? Czego wy się boicie? chowacie się po krzakach? Przecież skoro Bóg jest z nami, to kto może być przeciwko nam? Tak jak Paweł powiedział, myślę, do Rzymian czytaliśmy. Skoro Bóg z nami, to kto może być przeciwko nam? Słuchajcie, wszyscy wokoło byli przerażeni. A Dawid wychodzi i mówi, dobra, to ja się nim zajmę. Jak wy cykorzycie, no to dobra, to ja biorę się za niego. Siedźcie sobie w tych krzaczkach dalej, chowani. Dawajcie mi tutaj kamyczki. A wszyscy, nie, spanikowani Dawid. Nawet Saul. Mówi, nie, to weź chociaż zbroję moją, bo przecież jak tak wyjdziesz do niego bez niczego? Nie? Po co mi zbroja? Ja mam Boga. I Dawid, podejrzewam, że mógł powiedzieć coś takiego, że słuchajcie, wy widzicie Goliata, który jest za duży, żeby z nim walczyć, a ja widzę gościa, który jest tak duży, że po prostu nie sposób w niego nie trafić. Dawajcie mi kamienie i już się z nim rozprawię. Proca i chlas i już. I załatwione. Nie, bo to jest, my czasami myślimy, że jejku, te przeciwności, te trudności, z którymi się spotykamy są tak wielkie, że nie pokonamy, nie damy rady, nie zwyciężymy tego. Ale gdy pomyślimy o tym, że skoro Bóg jest z nami, to kto może być przeciwko nam? Że w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował, przez Chrystusa. To przez to, czy jakikolwiek olbrzym jest zbyt wielki dla Boga? Może dla świata on jest zbyt duży, żeby z nim walczyć, ale dla mnie, skoro Bóg jest ze mną, to nie jest zbyt duży, żeby w nie trafić w niego. To jest zupełnie inna perspektywa. I wiecie, to jest niesamowite, że być może tak. Musimy to zrozumieć, że pozycyjnie oczywiście jesteśmy zwycięzcami w Chrystusie, ale doświadczalnie. Czasami może być tak, że się czujemy, że ojejku, nie jest tak łatwo. Te przeciwności są dosyć ciężkie i dosyć niewygodne. Ale wiecie, o czym musimy pamiętać? O dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to jest taka, że wychodzę do walki z tymi przeciwnościami, z tymi wrogami, którzy są przede mną, z perspektywy takiej, że już zwyciężyłem. Bo Chrystus już zwyciężył. A tam jest powiedziane wyraźnie w Rzymian, gdy czytaliśmy, w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Mamy to zwycięstwo. Zwyciężamy. Nie zwyciężymy, ale zwyciężamy. Musimy wychodzić do tych przeciwności, do tych walk z takim nastawieniem, że my już zwyciężyliśmy. Po prostu idziemy tam, gdzie już tak naprawdę zwycięstwo już się dokonało. I co jest niesamowite, ja czasami myślę, że my niestety mamy taką tendencję, że wychodzimy do walki, ale w umyśle już przegraliśmy. Ja tu jeszcze raz, przepraszam, ale do tenisa odniosę się. Pamiętam taki czas w karierze Radwańskiej, która, nie wiem, czy wiecie, kto to była Radwańska. Jest Radwańska, dokładnie, bo on żyje przecież cały czas. Przepraszam, ale już nie jest aktywna w tenisie zawodowo. Teraz hotel otworzyła w Krakowie, ale pamiętam taki okres w jej karierze, w której ona po prostu wychodziła do gry z Azarenką. Nie potrafiła sobie poradzić za ręką, żeby z nią wygrać. Za każdym razem, i to widać było po niej, jak wychodziła na ten kort, to już widać było po jej krokach, że no, ona wychodzi tam, żeby tylko odbębnić to i tak już wie, że przegra. Do widzenia. I czasami tak jest, że widzimy ludzi, którzy po prostu wychodzą do walki, ale w swoim umyśle oni już tą walkę dawno przegrali. I tylko wychodzą. I my czasami dokładnie tak samo, niestety, wychodzimy i stajemy przed tymi uciskami, przeciwnościami, o których Paweł mówi w tym liście Rzymian 8, których czytaliśmy. I zapominamy o tym, że w Chrystusie zwyciężyliśmy. I często ta największa bitwa dzieje się w naszym umyśle. Gdy patrzymy na tego Goliata, patrzymy na tę górę przed nami, myślimy, nie damy rady, jesteśmy za słabi, jesteśmy za wysokie progi jak dla mnie. W Chrystusie mamy zwycięstwo. W Chrystusie zwyciężyliśmy. Wiecie, co jest niesamowite? Drugi list do Koryntian mówi takie piękne słowa. 10 rozdział, werset 5. I wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, ale ta druga część tego wersetu, zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Wiecie, dlaczego to jest tak ważne? Bo skoro w Chrystusie mamy zwycięstwo, w Chrystusie zwyciężamy w tych rzeczach, których Paweł pisał, to wszystkie tak nasze myśli, w których być może wychodzimy do tego z takim poczuciem, że my przegrali, nie dam rady, to ci nie uda, ja jestem za słaby, kimże ja jestem w ogóle, Ja to lepiej, to bym się po krzakach pochował, tak jak reszta tych Izraelitów, bo ja do Goliata, nie. Wszystkie takie myśli poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi. I gdy pojawia się myśl, która mówi, nie, ja nie mogę, to składam tą myśl posłuszeństwo Chrystusowi i zaczynam wyznawać to, co jest Filipian 4,13, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Nie, że nie mogę, że nie dam rady, ale że w Chrystusie, jeżeli Bóg mnie do tego powołał, to ja mogę. Dlatego stanę do tej walki. Stanę przeciwko Goliatowi. Bo wiem, że ciężko będzie mi w niego nie trafić. Bo jest duży. Albo gdy pojawia się myśl, że nie, no to mi się nie uda, Boże, do czego Ty mnie powołujesz? Ja miałbym być pastorem. Wiecie, jak ja usłyszałem od Boga to powołanie, że mam być pastorem, to ja powiedziałem, Boże, chyba sobie żartujesz. Ja, który tak naprawdę wyznaję to publicznie, panicznie, bałem się publicznych wystąpień. Do dzisiaj to mam często, jak na szkoleniach gdzieś jestem i po prostu ktoś mi mówi, że mam stanąć przed ludźmi na jakimś szkoleniu, mam coś mówić, to ja nie, nie, tylko nie to. Naprawdę. Ja myślę, Boże, nie, to się nie uda, tego nie. Ale wiecie, ale wtedy pojawia się wers Marka 10:27, który mówi, u Boga wszystko jest możliwe. Wiesz co, to, tak naprawdę to wszystko jest tak ważne, żebyśmy mieli to na uwadze, że jeżeli Bóg mnie powołał, to nie ze mną. I być może ten Goliat jest wielki, być może mi się wydawać, że to przerasta moje możliwości, ale wiesz co? Tak jak Dawid powiedział do Goliata, dzisiaj wychodzę do Ciebie w imieniu Boga Izraelskiego, którego Ty zelżyłeś. I to oznaczało dla Goliata wyrok śmierci. Wychodzimy w imieniu Boga, który jest z nami. Dlatego nie musimy się bać. Tylko musimy zacząć myśleć o tym, że w Chrystusie zwyciężyłem. Te wszystkie przeciwności, o których Paweł mówi, ja wierzę w każde słowo, które Biblia mówi. I tam, jak jest powiedziane, że w tym wszystkim zwyciężamy przez Chrystusa, który nas umiłował. Ja w to wierzę. I to jest nie tylko zwycięstwo, byle jakie takie ledwo zwycięstwo, ale to jest hipernikeo. To jest takie, że po prostu roznosimy na strzępy. Wiecie, to tak jak Psalm 18, werset 30. Piękne słowa, gdzie jest powiedziane, że gdyż z Tobą rozbijam drużynę, a z Bogiem moim przesadzam mur. Wiecie, w mocy Bożej jestem w stanie zwyciężyć każdą armię, każdą przeciwność, każdą przeszkodę. Dla Boga nie ma zbyt wysokiego muru, z którym on by sobie nie poradził. Dla Niego nie ma takich przeszkód, których ja bym nie mógł pokonać z Nim. Bo w Chrystusie zwyciężyliśmy. Wiecie, to jest niesamowite, bo musimy w naszej głowie zacząć myśleć tym, że Bóg jest ze mną. I cokolwiek się dzieje w moim życiu, cokolwiek staje na mojej drodze, to muszę wiedzieć, że Bóg jest ze mną. I on powiedział, że nikt ani nic nie odłączy nas od Boga, od Jego miłości. Dlatego po pierwsze musimy tak myśleć, ale po drugie musimy też pamiętać, że nie walczymy cielesnymi sposobami, ale ponadnaturalnymi. Ta walka to nie jest taka walka, że muszę wydobywać miecza i walczyć. Wiecie, tak jak Egipcjanie. Izraelici nie wyciągnęli miecza, żeby ich pokonać całą armię. Bóg tego dokonał. Wiecie, i my czasami też musimy pamiętać, że tak jak 2 Koryntian, gdzie wrócę tutaj jeszcze raz. 2 Koryntian 10:3-4 mówi, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły. Wiecie, to jest niesamowite, bo gdy też w Efezjan przeczytam, mamy pełną zbroję Bożą do tego, żeby walczyć, żeby stanąć, stawić czoła każdej przeciwności. Wiecie, nasz oręż nie jest cielesny. Nie walczymy tymi cielesnymi rzeczami. Ale wiecie, co mamy? Coś, co jest ponadnaturalnego. Mamy modlitwę. Możemy przychodzić do Boga w modlitwie. Gdy widzimy przeszkody, możemy zawołać do Boga i być, Boże, Ty widzisz to, ja nie potrafię sobie z tym poradzić. Ja nie wiem, jak to może być możliwe. Wiecie, pewnie znacie krężli z Warszawy, którzy ich historia ostatnich miesięcy. Mieli wypadek samochodowy w Grecji. I wiecie, i Sylas, ich najmłodsze dziecko, było w takim stanie, że lekarze już mówili, że to jest stan tak krytyczny, że serce przestało funkcjonować, było sztucznie podtrzymywane, płuca były całkowicie zmiażdżone, te płuca krwawiły, tam krew. Po prostu, no, lekarze po prostu panikowali, nie wiedzieli, co robić, wywieźli go do innego szpitala, gdzie tam próbowali. Wiecie, to była sytuacja, w której nie zostało nic innego, jak tylko się modlić. Wiecie, jak nagrywaliśmy to świadectwo Przemka i z Uli i oni opowiadali o tym wszystkim, Przemek powiedział, że w pewnym momencie wiedział, że nic innego mu nie pozostało, jak paść na kolana tam, na tej drodze, gdzie był ten wypadek i modlić się i powierzyć tę sprawę Bogu. Bo nic innego nie miał. Nie miał żadnych innych narzędzi do walki, ale modlił się tam. Wiecie, i te jego słowa, te jego modlitwy są tak poruszające, bo on mówi, Boże, niezależnie jak to się zakończy, to ja Tobie ufam. Jeżeli Ty chcesz go zabrać do siebie, to ja dziękuję Ci za te 11 lat, które nam dałeś. Ale jeżeli Ty go nam oddasz, to Panie, będę Ci jeszcze bardziej wdzięczny. Ale powierzam to Tobie, żebyś Ty dał, wykonał coś według Twojego planu. I proszę, oddaj nam naszego syna, jeżeli to jest możliwe. Wziął, nie ma nic innego, jak tylko modlić się. Wiecie, i to był szok dla nas wszystkich, jak 2 miesiące po tym wypadku oni przychodzą na nabożeństwo, wszyscy, cała rodzina. Zresztą Bóg dokonał cudu. I nawet lekarze, którzy tam byli, mówili, że to jest cud, że on, ponieważ jego serce nie pracowało, było sztucznie podtrzymywane. Nie wiadomo, jak długo mózg był niedotleniony, bo było ryzyko, bali się, że tam będą nieodwracalne zmiany w mózgu, bo serce nie pompowało krwi i w związku z tym mógł być niedotleniony mózg. Mógł być, lekarze mówili, że jest ryzyko, że będzie warzywem do końca życia swojego. A się okazuje, że wszystko jest dobrze. Żyje, uśmiecha się, żartuje sobie. Mały Sylas. Wiecie, i czasami tak jest w naszym życiu, że po prostu wiemy, musimy wiedzieć to, że w Chrystusie mamy zwycięstwo, a jedyne, co nam pozostaje, to po prostu ufać Mu, powiedzieć, Boże, tak jak Ty powiedziesz w Jana 16:33, tak, na świecie będziemy mieć ucisk, ale możemy Tobie zaufać, bo Ty zwyciężyłeś świat. Ty dajesz zwycięstwo. I tak jak 2 Koryntian 4:7, rozdział 4, wersety 7-10, gdzie jest powiedziane, że mamy ten skarb w naczyniach glinianych. Aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. To On jest tym, który nam daje to zwycięstwo. To nie my, naszą siłą, naszymi możliwościami, ale On. I to jest niesamowite, bo tutaj potem Paweł pisze o 4 rzeczach, które nas spotykają i 4 rzeczy, które nas nie spotkają. On mówi tak, zewsząd uciskani, ale nie jesteśmy pognębieni. Może zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Bo w Chrystusie mamy wszystko. On trzyma nasze życie w swoich rękach. I nawet być może jesteśmy powaleni. Może na tym ringu jesteśmy i nasz przeciwnik po prostu odkryliśmy się, dał nam strzała i padliśmy na deski. I nas liczą. Ale to nie jest koniec. Może jesteśmy powaleni, ale nie pokonani. Bo walka jeszcze się nie skończyła. A wtedy nas podnosi i możemy walczyć dalej. I wiemy, że zwycięstwo jest nasze. I zwyciężyliśmy. Wiecie, to jest niesamowite, bo możemy mieć tą pewność, tą ufność w Bogu, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je pełnił do końca. I tak jak 1 Jana 4:4 mówi, że wy z Boga jesteście dzieci. I wy zwyciężyliście. Dlaczego zwyciężyliśmy? Bo ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie. Wow! Jakie niesamowite słowa. Jaka niesamowita zachęta do tego, że po prostu jakakolwiek byłaby ta walka przed nami, jakakolwiek przeciwności przed nami, jakiekolwiek by opozycje, prześladowania, uciski, to ten, który jest w nas, jest większy niż te wszystkie rzeczy dookoła. I on zwyciężył to. Dlatego tak jak Paweł, już na zakończenie, przeczytam jeszcze raz ten fragment, że Rzymian 8. Cóż na to powiemy? Skoro Bóg jest z nami, to kto może być przeciwko nam? I w tym wszystkim, co Paweł później wymienia, mówi, w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Czy jaki to jest niesamowity przywilej, że możemy modlić się i powierzać Bogu wszystkie te rzeczy, które nas spotykają, temu, który nas umiłował, temu, który udowodnił, jak bardzo nas kocha, poprzez to, że złożył swoje życie na krzyżu Golgoty. Przelał swoją świętą krew tam na krzyżu, bo tak bardzo nas umiłował. Ktoś kiedyś powiedział piękne rzeczy, że wiesz co, że gwoździe nie były potrzebne, żeby trzymać go tam na krzyżu. Bo jego miłość by go trzymała. I to było wystarczające. Wiecie, to jest niesamowite. On tak bardzo ciebie umiłował. I on ma dla ciebie to życie, które jest życiem, którym możesz zwyciężać te wszystkie rzeczy. Po prostu zaufaj mu. Tak jak ta obietnica, która pierwsza część, której po prostu wolelibyśmy unikać. O, na świecie ucisk mieć będziecie. Tak, będziemy mieć. Ale co z tego? Możemy ufać temu, który zwyciężył to wszystko. Chrystusowi. Bo On ma moc przeprowadzić nas przez to wszystko. I tak Paweł właśnie kończy list do Rzymian, 8 rozdział. Takimi niesamowitymi zachętami. Dlatego ja uwielbiam ten fragment, uwielbiam ten rozdział. To jest coś pięknego, że mamy takiego Boga. No my?